Wakacyjne rozmowy filozoficzne, dziś kolejny odcinek. Przystanek nasz w XVII wieku prowadzić nas przez meandry i biografię kolejnego filozofa będzie dr Ryszard Wójtowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Dziś Kartezjusz, jego biografia, poglądy, anegdoty też, a jakże, związane z tą postacią. Kilka takich informacji typowo encyklopedycznych. Znana postać, ale czas na szczegóły.
Znana postać, bo to ojciec nowożytnego racjonalizmu. Racjonalizmu, ale w tej wersji matematyczno-logicznej. Powiedziała pani Kartezjusz. No, gdybyśmy byli we Francji, załóżmy, byśmy powiedzieli Kartezjusz, to nikt by nie wiedział, o kim mówimy. Z łaciny Cartesius. Ale właściwie nazywał się René Descartes. Czyli też mówią René Descartes. Urodził się w 1596 roku w takiej rodzinie o tradycjach lekarskich, studiował medycynę, studiował prawo. Będziemy mówili o filozofii René Descartes, właśnie jego racjonalizmie, jego metodzie. I jeżeli ktoś troszeczkę był zainteresowany, a powinien pamiętać z matematyki, na przykład iloczyn kartezjański. Ten jego racjonalizm, jak już mówiłem, taki matematyczno-logiczny, nie taki jak mówiliśmy o Platonie, ten starogrecki rozum, nie ten rozum w odróżnieniu od tego greckiego połączony z wiarą jak u Augustyna, ale właśnie rozum, który będzie stanowił podstawę systemu filozoficznego na wzór matematyki.
Dlaczego Kartezjusz nazywany jest ojcem filozofii nowożytnej?
No tak, jak wspomniałem właśnie, ze względu na ten racjonalizm. Ja może dodam tutaj jeszcze ciekawostkę. Ważną datą w życiu Kartezjusza był, to jest taka data dzienna, 10 listopada 1619 roku. Kartezjusz podróżując zatrzymał się w okolicach Ulm w Niemczech dzisiaj, a to jest Badenia Wittenbergia, i doznał podczas snu olśnienia. Wielu było takich filozofów, którzy właśnie mieli takie prorocze sny i przyśnił mu się system filozoficzny. Zatem system, który miał polegać na zreformowaniu ówczesnej filozofii. Otóż Kartezjusz zdał sobie sprawę z jednego, że wśród wielu systemów w ówczesnym czasie, systemów filozoficznych, te ujęcia ontologiczne, metafizyczne, ale i teoriopoznawcze były nie tylko z sobą sprzeczne, ale wręcz wykluczające się. Zatem Kartezjusz mówi, nie ma sensu tutaj prowadzić dyskusji z tymi systemami. Ta stara czy tradycyjna metafizyka nie jest w stanie nam już wyjaśnić tej złożoności świata i człowieka w świecie. Zatem Kartezjusz mówi, musimy zbudować od nowa system. System, którego fundamenty będą podstawą, która nie będzie dogmatyczna, to znaczy, że będziemy mogli na niej zbudować cały gmach ludzkiej wiedzy. I on tutaj porównał to do drzewa. Tymi korzeniami jest metafizyka, pniem jest fizyka. Natomiast te wszystkie inne ujęcia, dziedziny różne, to te konary, które z tego drzewa wyrastają. Natomiast całość to jest właśnie filozofia. To jest to jedno drzewo. Znamy Kartezjusza właśnie z metody. No, w Polsce rozpowszechnione tłumaczenie, więc i w szkołach średnich będziemy czytali, ale na studiach młodzież się spotyka z rozprawą o metodzie. Cóż to takiego jest ta metoda właśnie? No, Kartezjusz przyjmuje tak zwany metodologiczny sceptycyzm. Jeżeli filozofia starożytna skończyła się sceptycyzmem, i przypomnę, mówiliśmy kiedyś o Platonie w jednym z odcinków, to tam, gdzie był ten ideał platońskiej filozofii, takiego maksymalistycznego ujęcia, w Akademii Platońskiej zapanował sceptycyzm. Ale sceptycyzm starożytny to był taki nihilizm poznawczy, ontologiczny i poznawczy. Natomiast Kartezjusz mówi o sceptycyzmie metodologicznym, to znaczy wychodzi z założenia, że wszystko jest wątpliwe. Wszystko jest wątpliwe. Zmysły zwodzą. Pamiętamy to, Grecy też tego nas uczyli. Zmysły zwodzą. Zatem gdzie szukać tego punktu, który byłby niewątpliwy? Ja to może powiem tak trochę przewrotnie. W jaki sposób tutaj wnioskował René Descartes? Skoro wszystko jest wątpliwe, to co w tym powszechnym zwątpieniu jest pewne, czyli niewątpliwe? No wszystko to, co jest wątpliwe. To tak jak mamy zbiór, właśnie taki matematyczny, geometryczny zbiór. Jeżeli mamy zbiór wszystkich słoni na świecie, to co jest poza zbiorem tych słoni? No wszystko to, co nie jest słoniem. Jeżeli wszystko jest wątpliwe, to co jest niewątpliwe? To, że wszystko jest wątpliwe. Kartezjusz wychodzi ze zwątpienia. I przypomnę, w ostatnim odcinku mówiliśmy o Augustynie, to Kartezjusz będzie się inspirował Augustynem. I ta słynna formuła kartezjańska, myślę więc jestem, cogito ergo sum, Kartezjusz wyprowadza właśnie z tego wątpienia. Nie mamy pewności co do tego, czy na przykład jesteśmy teraz na jawie, czy śnimy. Sny potrafią być też bardzo realne. A poza tym zawsze istnieje taka możliwość, że potężny zwodziciel może nas zwodzić. Nawet matematyka nie jest pewna.
Może niektórym na myśl przychodzi scenariusz filmu Matrix teraz.
Oczywiście, tak. Możliwe, że jesteśmy w takim Matrixie albo w takiej jaskini platońskiej właśnie. Że ten świat jest tylko cieniem, odbiciem świata prawdziwego. I teraz, skoro Kartezjusz zakwestionował realność świata, w tym siebie samego, no nie mam pewności teraz, czy śnie, czy nie śnie. Znam takiego człowieka, który miał tak realny sen, że mu się śniła piłka nożna, że gra w piłkę nożną i strzelał karnego i tyle, że złamał sobie nogę. No. Więc to był bardzo realny sen. Zbudził się i dalej nie wiedział, czy zbudził się śpiąc, dalej śpimy, czy nie śpimy. Nie wystarczy tutaj uszczypnij mnie, czy oby nie śnie, no bo sny potrafią być właśnie bardzo realne. Co więcej, zmysły nie stanowią kryterium pewności. Nie stanowią tego rezyduum pewności co do realności świata.
Myślę więc jestem. Jak należy rozumieć, jak można interpretować słynną sentencję Kartezjusza? Myślę więc jestem.
No, złośliwi filozofowie, chcąc dać psztyczek w nos Kartezjuszowi, by powiedzieli, myślę więc mnie nie ma, bo z faktu myślenia wcale nie wynika istnienia. Ale wróćmy jeszcze do tego wątpienia. A więc metodą jest zwątpienie. Podważam wszystko. Wszystko, co istnieje, realność świata, siebie w tym świecie. Kartezjusz zakłada dubito, wątpię więc jestem. To jest augustiańskie, wątpię. Ale teraz, co to jest to wątpienie? Wątpienie też jest pewną formą myślenia. Myślenia negatywnego, ale myślenia. Nie ma myślenia samego w sobie. Musi być jakiś podmiot myślący. Ktoś myśli. Kto myśli? Ja myślę. A skoro myślę, mogę błądzić, mogę wątpić, mogę być w śnie. Ale jedno jest pewne, mogę właśnie wątpić, mogę być sprowadzony na manowce poznawcze, mogę nie mieć pewności co do realności, ale jedno jest pewne. Nawet jeśli wątpię, to ktoś wątpi, kto wątpi? Ja wątpię, więc ja myślę. No i tu się pojawia kłopot. No skoro ja myślę, a teraz czy pani myśli? Tego ja nie wiem. Może właśnie, jak pani powiedziała, pani redaktor, jak w tym Matrixie. Ja doznaję, czyli doświadczam tylko czegoś, co jest na zewnątrz, zmysłami. Może jesteśmy robotami, dobrze zaprogramowanymi. O, uśmiechają się, mówią, wyglądają jakoś, przypominają mi mnie samego, ludzi. Ale nie mam doświadczenia bezpośredniego ich wnętrza, ich myśli, świadomości. Zatem tylko poprzez analogię zakładam, że ten drugi, który na mnie patrzy, podobnie jak ja myśli. Ale co do tego jeszcze nie mam pewności. Muszę to dowieść. No i Kartezjusz tutaj przyjmuje pewną rzecz. To znaczy mówi, tej pewności nigdy nie będziemy mieli. Ale Bóg nie jest na tyle perwersyjny, żeby nas zwodzić i zrobić Matrix nam, tylko Bóg jest gwarantem realności świata. Ten świat istnieje realnie, my w nim, ale to trzeba właśnie dowieść. I tu buduje ten swój system, tą metodę, czyli punktem pewności, na którym cały gmach wiedzy możemy zbudować, jest właśnie moja jaźń, moje myślenie, moje ratio. I teraz co mamy? Pojawia się nam znowu coś, co mówiliśmy o Platonie, dualizm psychofizyczny. Skoro ja myślę, to kim ja jestem? Jestem res cogitas, rzeczą myślącą, substancją myślącą. A moje ciało? Przecież moje ciało nie myśli. Doznaje wrażeń zmysłowych. To są zmysły. To jest materia. Materia ma pewien atrybut. Ten atrybut to rozciągłość. I jest taka słynna procedura poznawcza u Kartezjusza, gdzie on pisząc w nocy obserwuje świecę i ta świeca topi się, ten wosk jest rozciągły, a więc materia jest podzielna, a Kartezjuszowi chodzi o znalezienie takiego punktu, który byłby niepodważalny, pewny na wzór matematyki. Dlatego kryterium prawdy jest jasność i wyraźność. A co to jest jasne i wyraźne? To, co się już dalej nie da podzielić, tak jak materia, to jest myśl. To jest to, co jest pewne. Pewne jest, że co? Że myślę.
Na początku naszej rozmowy mówił pan o racjonalizmie kartezjańskim. Czym jest ten racjonalizm? Na czym polega
zwróciłbym się w kierunku właśnie poznania matematyczno-logicznego. W matematyce widział Kartezjusz pewność. To znaczy, że żeby robić filozofię, czy robić system filozoficzny, trzeba robić na wzór właśnie narzędziem, czy metodą powinna być metoda matematyczna, na wzór jej ścisłości. A więc to jest ten racjonalizm nowożytny. Nie jest to rozum naturalny, myślimy pojęciami, że jest to logos, że jestem w stanie pojęciami ująć świat, go rozumieć, opisać. To jest rozum, czyli racjonalizm, który będzie polegał na matematycznym uzasadnieniu. Wróćmy do tego dualizmu psychofizycznego. To jest duch zamknięty w maszynie. Wielkie konsekwencje później dla następnych systemów filozoficznych. Z jednej strony będzie mechanicyzm, na przykład francuski, czyli że człowiek jest tylko maszyną. Albo z drugiej strony taki solipsyzm, czyli idealizm, skrajny, subiektywny idealizm, który będzie głosił, że tak prawdę mówiąc, to właśnie nie zmysły, ale moja świadomość subiektywna stanowi o tym, kim jestem. Istnieć to tyle, co być postrzeganym. Metoda kartezjańska to jest właśnie metoda posługująca się tym rozumem matematyczno-filozoficznym. I tutaj Kartezjusz wyprowadza pewne prawidła do kierowania rozumem. I wśród tych prawideł, ja może tylko przypomnę, to są cztery i uczynił z nich właśnie podstawę wszelkiego myślenia. Po pierwsze, nie wolno przyjmować za prawdziwe żadnych rzeczy, dopóki właśnie nie poznamy ich jasno i wyraźnie. Do tego stopnia, że nie będzie można poddać już wątpliwość. Po drugie, każdy problem, jakikolwiek rozpatrujemy, tutaj myślę o problemach założonych filozoficznych, należy podzielić na tyle części, dodaje Kartezjusz, na ile jest to potrzebne do lepszego poznania. No i po trzecie, droga myślenia powinna wieść od przedmiotów najprostszych, najłatwiejszych do poznania i stopniowo wschodzimy w górę do bardziej złożonych, bardziej problematycznych, uwzględniając logiczne związki między nimi. No i wreszcie po czwarte, zawsze należy dokonywać wyszczególnień dokładnych i przeglądów powszechnych, powie Kartezjusz, aby móc mieć pewność, że niczego się nie pominęło. Tak scharakteryzowałbym właśnie ten racjonalizm kartezjański.
Czy ten racjonalizm miał znaczenie dla rozwoju filozofii w przyszłości? Czy jakiś był rezonans na przestrzeni lat? Czy też racjonalizm kartezjański, zakończył się wraz z życiem samego Kartezjusza?
Nie zakończył się wraz z życiem, wręcz przeciwnie. Już w czasach Kartezjusza, za jego życia, przez całą Europę przetoczyła się, bym powiedział, dyskusja z Kartezjuszem, właśnie z jego poglądami, z tymi założeniami. Oczywiście nie było to tylko jakieś takie bierne akceptowanie, wręcz przeciwnie, to były bardzo poważne dyskusje. To, co Kartezjusz mówi, to on zanegował wszelkie systemy już aktualnie istniejące, a więc klasyczną metafizykę, ujęcia teoriopoznawcze, a więc zerwał z tradycją filozoficzną. Nie tworzył tego systemu oczywiście w próżni, ale to prowadziło do jednego, że poznanie rozumowe według Kartezjusza właśnie ma charakter z jednej strony intuicyjny, ale to jest intuicja matematyczna. Matematyk jak rozwiązuje zadanie, mówi Kartezjusz jakieś, to jeszcze nie doszedł do summa summarum, ale już jakby intuicyjnie czuje, to jest ta intuicja intelektualna. Podejrzewa rozwiązanie, koniec. I z drugiej strony dedukcja. Przy czym poznanie intuicyjne odgrywa tutaj najważniejszą rolę dla Kartezjusza. Jest zatem takim bezpośrednim doświadczeniem tego, co jak powiedziałem, jasno i wyraźnie doznajemy. A więc przedstawienie właśnie owej idei, która mi się jawi jako prosta. Jeszcze bym wrócił do jednej rzeczy, do tego dualizmu psychofizycznego. A więc kim jest człowiek? Jest właśnie duszą myślącą, duszą rozumną. Kartezjusz nie używa takiego pojęcia w naszym rozumieniu, czy nawet wcześniejszym rozumieniu duszy. Dusza już jest nam niepotrzebna. Jest jaźń, świadomość. No i tu wiele problemów filozoficznych Kartezjusz ukazał. To znaczy na przykład, jeżeli zamkniemy się w tym zaklętym kręgu świadomości, jak teraz z niego wyjść, skoro żeśmy się w kręgu świadomości zamknęli, zakwestionowaliśmy realność świata i siebie, teraz jak wrócić do świata? Czyli słynny problem mostu filozoficznego. Jak wyjść od świadomości do świata zewnętrznego? System Kartezjusza miał wpływ na dalszy rozwój idei filozoficznych, ale i problemów. Cały nowożytny racjonalizm, Spinoza, Leibniz, ale i właśnie materializm francuski, czyli z tej strony mam na myśli mechanicyzm, ale i okazjonalizm, taki kierunek. Tak? No bo skoro jest dualizm psychofizyczny, ja jestem rzeczą myślącą, substancją myślącą, a ciało jest substancją rozciągłą, to jak to połączyć? Przecież to są dwie różne substancje. Dlaczego ta dusza istnieje w maszynie? No Kartezjusz powie, przy okazji. Dusza pomyślała, ręka ruszyła. A więc okazjonalizm. No, dzisiaj oczywiście się uśmiechamy, jak myślimy o takich rozwiązaniach, ale z pewnością wpływ Kartezjusza nie tylko właśnie na myślenie o świecie, ta idea właśnie myślę, więc jestem, rozwój matematyki, nowożytna algebra, to jest od Kartezjusza.
Kartezjusz znany jako ojciec nowożytnej filozofii. A co z tym myśleniem, nawiązywaniem do Kartezjusza współcześnie? Czy odnajdujemy we współczesnej filozofii, przyjdzie czas w naszych wakacyjnych rozmowach na te wątki współczesnej filozofii oczywiście, ale zawsze to pytanie się pojawia. Czy poglądy tego myśliciela, o którym w danej chwili rozmawiamy, w jakiejś postaci mniej lub bardziej zmienionej są obecne w dzisiejszym myśleniu?
Tak, i Kartezjusz zaczyna tą pewną tradycję myślenia epistemologicznego, teorii poznania. Wcześniej Grecy nie przejmowali się teorią poznania. Dlaczego? No bo taki Arystoteles na przykład, czy większość Greków uznawało, że poznanie jest na zasadzie odbicia świadomości, acto directa. Świat odbija mi się w świadomości jak pieczątka na kartce papieru. I zaczynamy od bytu. Byt jest, niebytu nie ma, byśmy powiedzieli, a więc od zagadnień metafizycznych, ontologicznych. Natomiast Kartezjusz odwrotnie. Wychodzi od podmiotu, od świadomości do bytu. Co jest warunkiem teorii poznania? Takim warunkiem koniecznym. No to, że musi istnieć podmiot poznający. No i teraz czym jest, czy kim jest ten podmiot poznający? To te zagadnienia właśnie jakby inicjuje, czy zapoczątkowuje Kartezjusz. I od niego to już jest cała tradycja do filozofii właśnie XVIII, XIX, XX wiecznych kierunków. Na przykład Edmund Husserl w fenomenologii przyjmuje właśnie ten postulat kartezjański. Oczywiście tutaj on tworzy inną filozofię, ale postulat właśnie, że koniecznym jest wyjście od podmiotu poznającego w procesie właśnie konstruowania wiedzy, poznania. Ten kartezjanizm był bardzo popularny, ale też i kontrowersyjny, a więc no, musiał się zmierzyć z tymi tradycyjnymi filozofiami, jak z klasyczną, jak już powiedziałem, metafizyką, czy z tradycyjną jakąś teorią poznania.
Filozofia Kartezjusza, a literatura i sztuka. Czy w tej szufladce naszego kredensu ciekawostek o Kartezjuszu coś odnajdziemy?
Oczywiście. No, kartezjanizm wpłynął na kształtowanie rozumienia świata i człowieka w świecie. Przemodelował relacje podmiotu do przedmiotu, wychodząc właśnie od podmiotu. Jeśli podmiotem określa się ja myślące, to przedmiotem należy nazwać to, co jest poznawane. I w ten sposób świadomość twórcy jest miejscem na przykład centralnym, z którego doświadczany jest świat i dzieło sztuki na przykład staje się swojego rodzaju taką relacją między mną, podmiotem poznającym, a przedmiotem. Ja bym przypomniał polską sztukę. Na Uniwersytecie Rzeszowskim są piękne spotkania dla młodzieży właśnie Pan Cogito. I pamiętamy Zbigniewa Herberta, jego słynny cykl wierszy Pan Cogito. Ale przecież też w romantyczności Mickiewicza będzie widoczny, bo przecież to był spór o podmiot poznania, o to jaki jest świat. I Mickiewicz przecież pisał nie mędrca szkiełko i oko, ale czucie i wiara. A więc ten spór prymatu, czy rozum taki suchy, matematyczno-logiczny ma dominować i ma być nadrzędny wobec czego? Uczucia, wiary, intuicji takiej.
Zbierzmy te wszystkie pojęcia związane z poglądami Kartezjusza. Co nam pozostawił? No, na pewno nam się wyświetla jak neon takie słowo racjonalizm, na pewno podmiot. Na pewno wątpienie, jak połączyć w jeden zbiór, bo przecież jedno z drugiego wynika, zależności tu oczywiście są. Nie możemy rozpatrywać tych różnych poglądów Kartezjusza jako osobnych działów myślenia, nie mających nic wspólnego z innymi.
Chyba tutaj ten już powtarzany przeze mnie cytat. Myślę, więc jestem. No, myśl istnieje. Myśl istnieje, czyli stwierdzenie statusu takiego ontologicznego myśli, czyli jako podstawy kartezjańskiego racjonalizmu. To jest dążenie do odnalezienia wiedzy pewnej, czyli tego fundamentu, który nie byłby już, skoro wszystko jest wątpliwe, to on by był niewątpliwy, niedogmatyczny. Czyli odnajduje wiedzę pewną w czym? W świadomym duchu, świadomym podmiocie pojawia nam się co? Sceptycyzm metodyczny. Jak sceptycyzm metodyczny, no to też krytycyzm, który później już u Kanta będzie bardzo widoczny, to będzie ta filozofia transcendentalna, ale ten krytycyzm właśnie nowożytnego racjonalizmu. Rozum jako źródło poznania, wywiedzione z czego? Z wrodzonej idei istoty, na przykład doskonałej. Bóg gwarantem realności świata jako istota najdoskonalsza. Cogitatio est, myślenie jest. I może bym tu przytoczył taki słynny cytat z Kartezjusza. Czymże więc jestem, pyta Kartezjusz. Rzeczą myślącą, odpowiada. Ale co to jest? Jest to rzecz, która wątpi, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie chce, ale także wyobraża sobie i czuje. A więc rozum, świadomość, podmiot, ale także intuicja, ale także wola, wolna wola, czucie.
To było spotkanie z Kartezjuszem podczas naszych wakacyjnych wędrówek i rozmów filozoficznych. Gościem programu był dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.